błogosławieństwem prowadzącego. Wychodzi się, to już wiadomo, nie jesteśmy zaskakiwani, bo czasem może być tak, jak z Piotrusiem. Płacz. No trudno, płacz też uczy. Kochani, to tak sytuacyjnie, bo nie powiedziałem wcześniej, że do świadectw, do których zapraszamy, abyśmy się zgłaszali wcześniej. Muszę patrzeć na zegarek, bo nie chciałbym za długo was dzisiaj zatrzymać tutaj, bo wiem, że niektórzy już myślą o kawie, która będzie po nabożeństwie i o ciastkach, które tam są już obficie przygotowane. Mateusz mówił o tym, że jesteśmy zborem. I kiedy mówił o tym, jak się zastanawiam, czy rzeczywiście dużo mówimy o darach duchowych, ale przyłapałem się na tym, że rozdział, o którym dzisiaj będziemy czytać, nie z Koryntian, mówi o darach łaski. I to jest niesamowite, że Duch Święty nas tak właśnie prowadzi. Kochani, zachęcałem, już mówiłem o tym Michałowi tłumaczącemu, żeby rosyjsko-ukraińskojęzycznym osobom dał Nowy Testament. Bardzo cieszymy się, że jesteście i cieszymy się, że możemy wam służyć tłumaczeniem. Dzisiaj będziemy patrzeć głównie na jeden rozdział. Chciałbym też, żeby wszyscy Polacy mieli Nowe Testamenty. Jeśli nie macie, są Gedeonitki. Można wstać i można wziąć. Jeśli macie, otwórzcie. 12 rozdział listu do Rzymian. Modliłem się od jakiegoś czasu o to, żeby Bóg mi pokazał, z czym się z wami podzielić. I chodziło mi jedno słowo po głowie, bardzo mocno, i zaraz go wyświetlimy, to niech będzie temat przewodni dzisiejszego naszego rozważania. Ostatni werset, 21 werset 12 rozdziału listu do Rzymian, jeśli możemy go zobaczyć, ostatni werset. To jest tak, że 21, 12 rozdziału, to jest tak, że my mówimy, że Żydzi czytają od końca, a oni mówią, że my czytamy od końca. Także pozwólcie sobie, że zaczniemy tutaj od końca tego wersetu, 21 werset 12 rozdziału. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To jest motto. A teraz chciałbym się pomodlić. Panie Boże, dziękujemy Ci, że tylko w Tobie możemy zwyciężać. I nie tylko prosimy Ciebie, abyś nas ochraniał, aby zło nie mogło w nas rozwijać się, aby nie mogło zapuszczać korzenia goryczy, aby wszystko to, co nie z Ciebie, zostało zwyciężone, abyśmy się nie dali pokonać księciu tego świata. Ale Panie, prosimy jeszcze Ciebie, abyś dawał zwycięstwo w naszym życiu każdego dnia. I Ty pokazuj nam dobre rzeczy, które możemy wykonywać po to, abyś Ty był widoczny, aby Twoje dobro zwyciężało. Dziękuję Ci za Twoje słowo, Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś, że Ty chcesz dotykać naszych serc. Mów do nas. Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, mamy werset przewodni. I możemy... Chciałbym właściwie zachęcić każdego z nas, abyśmy pomyśleli, jak to działa w moim życiu. Jak ja mam nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. Czy w ogóle mamy sytuację, że zło nas atakuje? Czy w ogóle mamy takie sytuacje? Czy w ogóle zauważamy je? Czy jest zło, z którym my musimy się zmierzyć? Jeśli tak, to jak ja się mierzę z tym złem? Co ja robię? Jest kilka rozwiązań. Kiedy myślałem nad tym, to postanowiłem sięgnąć wcześniej do wersetów, które są w 12 rozdziale. I przez to cały 12 rozdział dzisiaj będziemy troszkę patrzeć na niego. Bo to jest hasło końcowe rozważań, które apostoł Paweł wcześniej pisze. I 12 rozdział, teraz zacznijmy od pierwszego wersetu. Apostoł Paweł pisze: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. Nie wiem, czy jest w innym miejscu tak mocne wezwanie apostoła Pawła, tak mocne zwrócenie się do braci, także do sióstr. Wzywam was przez miłosierdzie Boże. Nie tylko ja, apostoł Paweł, ale wzywam was przez miłosierdzie Boże. Coś, co było dla Pawła bardzo, bardzo ważne. Że musiał aż zaangażować miłosierdzie Boże. Wzywam was przez miłosierdzie Boże, bracia i siostry, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Kochani, myślę, że jeśli mówić o duchowej służbie, to tak tu siedzimy, może prawie każdy by inaczej rozumiał, co to jest dla mnie duchowa służba. Pomyśl, czym dla ciebie jest duchowa służba? I czy kiedykolwiek w kontekście duchowej służby pomyśleliśmy, że powinniśmy składać nasze ciała w ofierze jako duchowa służba? Nie mamy możliwości u nas w Polsce, w Rzymie, tak, była taka możliwość, że było fizycznie składane ciało, bo były prześladowania. U nas nie ma na razie. A jednak wydaje się, że ten werset jest dla nas także, że mamy składać ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Może mamy coś zrobić, co wyciśnie nam pod czoła? Może mamy zrobić coś, co będzie nas kosztować poświęcenie naszego ciała? Nie wiem. Jak myślisz? Czym dla ciebie jest to słowo? Co ty możesz zrobić po wezwaniu apostoła Pawła: bracie, przed miłosierdzie Boże, wiedz o tym, że masz składać swoje ciało, bo taka powinna być duchowa służba wasza. I kochani, pomyślałem sobie, to jest właściwie już koniec, jeszcze kilka rozdziałów, koniec listu do Rzymian. Co tam się działo w tym zborze? Co apostoł pisał we wcześniejszych rozdziałach? Że musiał tak mocno, bardzo mocno zwrócić uwagę na potrzebę składania ciała swego jako ofiarę. I jeśli popatrzymy na kilka tylko wersetów, postaram się wcześniejszych, nie musimy je szukać, możemy je wyświetlić. Widzimy, że w liście do Rzymian apostoł Paweł musi się zmierzyć z wieloma trudnymi tematami, które w tym zborze były. Tam byli Żydzi, którzy mieszkali w Rzymie, którzy znali Pismo. I kiedy przyszła dobra nowina o Mesjaszu, to część z nich się nawróciło. Ale oni znali. Oni byli kimś. Oni mówili im, trzeba być Żydem, żeby później być wierzącym. I apostoł Paweł musiał się z tym umieć rozliczyć. Musiał powiedzieć: nie tak. To jest bardzo cenne. Na początku, pierwszy rozdział, 16 werset, chyba tak, 1:16 pisze: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Żydowi najpierw, później Grekowi, Goim, a więc poganom, a więc także i Rzymianom. Ja po prostu Paweł mówi: ja się nie wstydzę. Ewangelia jest dla jednych i dla drugich. Kiedy tytułuję ten list, zupełnie na początku, to zwraca się do zboru, mówiąc, że do świętych, do umiłowanych, do tych, którzy zostaliście powołani, aby rozgłaszać Ewangelię. To To zupełnie w pierwszym rozdziale widzimy. Więc apostoł Paweł ma wiele miłości do tego zboru. Wiele troski, wiele wdzięczności Bogu za to, że jest ten zbór. A równocześnie widzi tam trudne rzeczy. W siódmym rozdziale mówi o małżeństwie, o nieprawidłowościach. Później mówi o tym, że no nie jest tak bardzo ważne, kim jesteś. Ważne, czy przyjąłeś Ewangelię. I widocznie całe te rozdziały, jeśli będziecie chcieć, przeczytajcie w domu, doprowadziły apostoła Pawła do tego miejsca, kiedy wołam, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Nie wiemy, czy to bardziej adresowane do tych braci, bo to jest do zboru, do tych braci z Żydów, czy do tych braci Rzymian, którzy no może dbali o piękny wygląd, może ja nie wiem, co było, ale było coś, co apostoł Paweł uznał, muszę bardzo jasno powiedzieć, złóżcie to. I przechodząc do drugiego wersetu, dalej apostoł Paweł mówi, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Myślę, że pytanie każdego z nas, jeśli jesteśmy szczerzy, jak rozpoznać Bożą wolę? To jest chyba pytanie, z którym się zmagamy. Chcemy poznać Bożą wolę. Jak ją rozpoznać? I wydaje się, że tutaj jest pewien klucz. Może nie dla wszystkich. Ale apostoł Paweł tu podaje jako klucz. Po pierwsze, nie upodabniajcie się do tego świata. To jest pierwsza rzecz. Nie było im łatwo żyć w Rzymie. Były pewne zasady, były pewne standardy, tak jak i my dzisiaj. Apostoł Paweł mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. Pierwsza rzecz. Druga, odmieńcie się przez odnowienie umysłu waszego. Dwie rzeczy, które powinny iść w parze. Jedno i drugie nie jest łatwe. Tym bardziej, że apostoł Paweł pisze to do wierzących, którzy byli częścią zboru w Rzymie. Nie wiem, czy zadeklarowaną, czy nie, ale częścią. I pisze do nich per bracia. On nie ma wątpliwości co do ich zbawienia. On mówi do tych, którym później mówi, jesteście ciałem Chrystusowym. Mówi, trzeba uczyć się, rozróżnić, co jest wolą Bożą. Jak się uczyć? A no właśnie tak. Nie upodabniać się do świata. Nie wiem, jakie standardy tam zbór wprowadzał. Nie wiem, czy wtedy były jakieś korporacyjne już zasady, które mogli wprowadzić mechanizm zboru. Może tam były setki ludzi. Może trzeba było wszystko postandaryzować. Nie wiem. Wiem, że teraz próbuje się wprowadzać różne mechanizmy zaczerpnięte z świata. Sprawdzone. A to zaczerpnięte z świata. Tutaj Duch Święty przez apostoła Pawła mówi, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Na ile to jest dla nas, na dzisiaj? Na ile to jest dla mnie, dla ciebie? Mamy pozwolić sobie na to, aby mój umysł był odnowiony. Abyśmy mieli rozróżnić, co jest wolą Bożą i teraz jeszcze dalej, co jest dobre, miłe i doskonałe. Znaczyć by z tego mogło wynikać, że czasem jest coś dobre, czasem jest coś jeszcze lepsze, jest coś the best, najlepsze. Tak z tego można by wynikać. Że my mamy rozpoznać, co Bóg dla mnie, dla ciebie, dla nas jako dla wspólnoty ma najlepszego. W jaki sposób? Jeszcze raz powtarzam. Nie upodamnia się do tego świata. I nie chciałbym, żebyśmy tu patrzyli na siebie i powiedzieli, ty to się bardziej upodamiasz do świata. z tym większe mają problemy siostry, bo chodzą bardziej elegancko ubrane, my bardziej skromnie. Nie, nie chciałbym tak patrzeć na to, czy mamy być w garniturach, czy nie. Nie. Nie chciałbym, żebyśmy patrzyli nawzajem na siebie i próbowali osądzać, bo tu nie o to chodzi. Apostoł Paweł zwraca się indywidualnie. Wzywam was wtedy, bracia. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I tutaj zaraz przychodzi następny werset, który jest niełatwy, bo ten trochę chyba stoi. Tak? Pisze apostoł Paweł tak. Powiadam bowiem każdemu spośród was. Możemy przyjąć to jako też coś, co nam apostoł Paweł chce powiedzieć? Powiadam bowiem każdemu spośród was, i bracia, i siostry, mocą danej mi łaski, mówi apostoł Paweł, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Tu może być dużo pytań, co to znaczy z umiarem? Co to znaczy stosownie do wiary? Jest to często bardzo indywidualne. Każdy z nas zda sprawę przed Bogiem. My jako wspólnota, to jeszcze dalej będzie apostoł Paweł mówił, mamy funkcjonować, trosząc się jedni o drugich. Mamy rozumieć o sobie tyle, ile udziela nam Bóg wiary. Tyle. Dokładnie tyle stosownie do wiary. I nie jest to do oceniania jedni drugich. Znaczy, my możemy patrzeć, jak w wierze postępujemy i to może być dla nas zachętą. Oczywiście, że tak. To znamy mężów, kobiety Boże, które czynią kroki wiary i robią niesamowite rzeczy. I jest to doceniane przez innych. Znaczy, to jest taka przestroga, żebyśmy sobie za dużo sobie o sobie nie myśleli. Dalej apostoł Paweł mówi coś, co też mówił w liście do Koryntian, i mówi, jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki tą samą czynność wykonują. Dlaczego on o tym mówi? Przecież to jest logiczne. A ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że stojąc tu, myślę, że każdy tu powinien stać. I tak patrzę, mówię sobie, czemu ty nie chcesz wyjść i podzielić się tym czy na tym? A nie zauważam często, że Bóg powołuje ciebie do innej służby. Dlatego apostoł Paweł tu bardzo jasno mówi, każdy powinien zgodnie z tym, do czego go powołuje, służyć. Piąty, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Kiedy myślałem nad tym wersetem, uświadomiłem sobie, że znacznie łatwiej nam jest być w tej pierwszej części jednym ciałem w Chrystusie. Jest nam jakoś tak łatwiej. Ja i mój Pan. I to, że obojętnie, czy na nabożeństwie, czy w domu, czy w drodze. Ja i mój Pan. Ale dalej apostoł Paweł mówi, ty i twój brat. Ty i twoja siostra. Z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Jedni drugich. Jak ta pozioma relacja u nas funkcjonuje? Jak my się czujemy, czując obok siebie, patrzę na was, cieszę się, że jesteście i cieszę się, że możemy być częścią jedni drugich. I oby tak zawsze było. Abyście się uśmiechnęli, spojrzeli w koło i powiedzieli, tak, to jest mój brat, moja siostra, jest zupełnie inny niż ja. Powołany do zupełnie innego zadania. On służy Chrystusowi, on jest w ciele Chrystusa. Ale między jesteśmy częścią jedni drugich. I tutaj, zgodnie z tym, co Mateusz zapowiadał, o darach duchowych. Szósty werset. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. I tutaj apostoł Paweł wymienia 7. Innych niż w innych miejscach, bardzo ciekawa kolejność. I czytając to, dobrze byśmy zobaczyli, kim ja jestem w ciele. Jaka jest moja rola w ciele? Apostoł Paweł to pisze do zboru. Jaka jest moja rola tu, w Mińsku Mazowieckim? Tu, w naszym zborze. Tak jak powiedziałem, wymienia 7 darów łaski i wymienia ten dar i mówi, jak go używać. W dużej mierze przekazuje to. W 6 wersecie mówi, jeśli ktoś ma dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, że duchy prorockie są podległe prorokom. Tutaj mówi, że ma być stosownie do wiary. I zaraz po wspaniałym darze, jakim jest dar prorokowania, mówi o darze posługiwania, usługiwania. Bardzo prozaiczne, po nabożeństwie trzeba będzie, żeby ktoś nam tam usłużył, zrobił kawę. Ktoś już tam widziałem usługując, pokroił ciasto. Bardzo potrzebny, acz nie tak bardzo wysoko ceniony dar. Acz bardzo potrzebny. Nie siedzielibyśmy tu w równych rzędach, gdyby ktoś, mając dar posługiwania, nie ułożył tego. Jest pewne niebezpieczeństwo, że my próbujemy degradować ważność darów. Kiedy wiele lat temu Bóg razem z Marią nas powołał do służby i pojechaliśmy do Bielic, gdzie jesteście teraz zaproszeni wszyscy, ktoś jeszcze nie zapisał, może pojechać. To, co przez pierwsze 2 lata robiliśmy, to była harówa taka, której myślę, że znakomita większość z was nie ma pojęcia. Mój syn, który tam się urodził, miał już ładnych kilka miesięcy, a on mało co mnie znał jako swojego tatę. Kiedy miał zostać ze mną, to płakał. Bo ja nie miałem czasu być w ogóle w domu. Było gospodarstwo, był remont, trzeba było iść za materiałami, było mnóstwo rzeczy, to była służba, ale robiliśmy to z radością. Wiedzieliśmy, że służymy Bogu, że to Bóg przygotował, że Bóg nas powołał do tego. Nigdy nie przeżywaliśmy zgorzknienia. Podziwiałem Marię, kiedy nie mogła uśpić naszego Dawida, bo płakał, bo miał problemy żołądkowe i to trwało 3 miesiące, jego płacz. A nie było żadnej babci, cioci, nie było nikogo, byliśmy sami. Najbliższy zbór był 100 kilometrów. A po 2 latach, kiedy już było część wyremontowane, zaczęła przyjeżdżać młodzież. A Bóg zaczął ich zbawiać. Zaczęli się nawracać. Wracali do swoich szkół i w szkole koledzy, koleżanki mówili, wy jesteście inni, my chcemy pojechać. Przyjeżdżały całe klasy. A ich nauczyciel powiedział, jesteście inną klasą. Gdzie wy jeździcie? Czy ja mogę pojechać? I przyjeżdżali ze swoimi wychowawcami. Nawet w jednej ze szkół przyjechał dyrektor, po to, żeby zobaczyć, jak zmieniło się i dlaczego klasa jest inna. Ale nie tylko to. Oni zaczęli inaczej żyć, ci młodzi ludzie. To zaczęło być często trudne dla rodziców, dla wierzących rodziców, bo oni się rano zaczęli spotykać o 6 rano na modlitwy. I przychodzili jeden do drugiego, pukali w drzwi, często z brudnymi butami, nie posprzątali po sobie i później mówią, no przychodzicie, bałaganicie, budzicie się wcześniej rano, nie odrabiacie dobrze lekcji. To wcale nie było łatwo, ale ci ludzie się nawracali i do dzisiaj są wierzącymi. I mogliśmy dzięki Bogu widzieć cudowne jego działanie. Nie byłoby tego, gdybyśmy nie mieli radość z tego, że mogliśmy po prostu harować, że mogliśmy służyć. Nie zawsze tak jest. Czasem pracujemy i nie widzimy efektów, bo nie pracujemy dla oglądania efektów. Powinniśmy pracować tak, jak Bóg nas powołuje. Idziemy dalej. Jeśli kto naucza, to powinien służyć w nauczaniu. Jeśli kto napomina, apostoł Paweł tu skrótowo mówi, w nauczaniu, jeśli kto napomina, to w napominaniu, w innych listach, w innych miejscach opisuje dokładnie, jak to ma wyglądać. Jak ma wyglądać nauczanie, jak ma wyglądać porządek w nabożeństwie. Ile ma być prozw, ile ma być mody. Wszystko mówi, według potrzeby dla różnych zborów. Kto obdarowuje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożony, to powinien okazywać gorliwość. Jeśli kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. 7 darów łaski. Prorokowanie, posługiwanie czy usługiwanie, nauczanie, napominanie, obdarowywanie, bycia przełożonym i okazywanie miłosierdzia. Aż dziwne, że na przykład napominanie jest darem. Wydaje nam się, że każdy może napomnieć. Być może każdy jest obdarowany, być może. I myślę, że tak można by wyrywać każdy ten dar łaski i analizować, jak to wygląda u mnie, jak to wygląda w moim kościele. Apostoł Paweł mówi, że jedno jest ciało, ale wiele członków i nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. A więc nie mamy patrzeć, naśladować jedni drugich? Czasem można, ale generalnie przy darach łaski powinniśmy pytać, Panie, jak Ty mnie chcesz użyć? Co Ty masz dla mnie? Po to, żeby być całością, żeby był pełny Kościół, pełny darów, obdarowań. I tak jak Mateusz, cytując list do Koryntian, mówi, nagle apostoł Paweł przerwał wymienianie darów duchowych, tam jest więcej, i mówi o miłości. Tak samo tutaj. Wymienia tych 7 obdarowań i w 9 i w 10 wersecie mówi o miłości. I mówi, miłość niech będzie nieobłudna. Kiedy zawsze czytam takie zdania, sobie myślę, to znaczy, że miłość może być obłudna? Znaczy, że tak. Dlatego apostoł Paweł mówi, dbaj o to, żeby twoja miłość była nieobłudna. I tu naprawdę uśmiechnijmy się nawzajem do siebie. Popatrzmy na siebie. Miejmy możliwość przetestowania, jak my funkcjonujemy. My mamy się miłować. Miłością nieobłudną. Tylko to sprawi, że będziemy jednym ciałem w Chrystusie, a oddzielnie, niezależnie dla siebie, członkami jedni drugich. I dalej pisze, miłością braterską jedni drugich miłujcie. Już jako postanowienie, jako fakt, to ma być. Ktoś tu przyjdzie i poczuje Bożą obecność. Przez co? Przez to, że powie, tam jest tyle miłości, tyle troski jedni o drugich. Ja czasem patrzę w pierwszej niedzielę, jak tam się tłoczymy do kawiarenki. I tak sobie myślę, na ile my jesteśmy gotowi ustąpić i zaprosić gości na początek. Wiecie, to jest wszystko bardzo praktyczne. Uczmy się wprowadzać w życie to, co tu czytamy i czego się uczymy. Dalej jest kilka wersetów takiego dobrego zachęcania. W gorliwości nie ustając, płomieni duchem Panu służcie. Myślę sobie, to jest też dobra dobry test dla nas, ewangelizacja popołudniowa. Gorliwie, myślę, że najwięcej nas było pierwszego dnia. Na pierwszej, myślę, że Mirek tu więcej mógł powiedzieć, ale tak mi się wydaje, ja staram się być na każdym, ale wydaje się, że gorliwość to coś, co dosyć szybko u nas wygasa. Jesteśmy, cieszymy się. Często mieliśmy to przed kursem alfa, też na pierwszy ten było nas więcej, później robi się coraz mniej. Gorliwość. W gorliwości nie ustając, płomienni duchem Panu służcie. To nie jest tylko powiedziane służcie Panu, ale bądźmy płomienni duchem. To nie jest tylko, no tak muszę. Nie, halleluja, chcę to robić. To jest przywilej, że Bóg mnie powołał, że ja mogę służyć. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierając świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Bardzo trudny werset. My to nie doświadczamy. W Rzymie to było. Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Uczymy się tego. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz do niskich się skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Wcześniej już apostoł Paweł mówił, że żeby być, uważać siebie na tyle, na ile jest nam dana wiara, jeśli chodzi o naszą mądrość. I tu jeszcze raz powtarza to, żeby nie uważać samych siebie. Nikomu złem za złem nie oddawajcie, starajcie o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. To jest dosyć dla niektórych kontrowersyjny werset. Bo niektórzy uważają, że no wcale to nie ma być dobre dla wszystkich ludzi. Ja mam robić to, co ja mam i to się może spotkać. Tu trzeba mądrze wypośrodkować, ale generalnie to jest zachęta, żeby wierzący żyli tak, żeby innych zachęcać. I dalszy werset, bardzo ważny, 18. Jeśli można, o ile to od was zależy, z wszystkimi ludźmi pokój miejcie. I tu muszę nawiązać do piątku, bo w piątek zastanawialiśmy się nad tym, czy my mamy wpływ na nasze otoczenie. A raczejśmy się zastanawiali, jaki mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas. My mamy wpływ. Jeśli to od nas zależy i o ile to możliwe, z wszystkimi mamy mieć pokój. I dalej piszę to, tak jak mówiłem, do mieszkańców Rzymu. Tam byli ludzie też i wysocy, wysoko stojący w hierarchii rzymskiej, którzy mogli zastosować przemoc w stosunku do ludzi, którzy stali niżej. I widocznie były takie przejawy. I dlatego mówi, najmilsi, nie mścijcie się sami. Ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. My może nie mamy w Polsce tak dużo możliwości, żeby na kogoś tam z góry, ale czasem możemy komuś dopiec. I to jest zachęta, żebyśmy tego nie robili. Żebyśmy to zostawili Panu Bogu. A dalej nawet pisze, jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgiel rozżarzony zgarniasz na głowę jego. Znamy ten tekst. I 21 przewodni, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I właściwie chciałbym tu już powiedzieć amen, ale jeszcze nie powiem. Jakże to jest pierwsza niedziela i nie tylko jest przywilej taki, że będziemy tam mieć kawę i herbatę, ale umówiliśmy się, że pierwszą niedzielę będziemy też zachęcać do tego, że jeśli ktoś nie jest jeszcze zbawionym, może się nawrócić. I apostoł Paweł właśnie w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, w 26 wersecie, tak myślę, że się nie pomyliłem, chyba 6,26 to jest, jeśli zobaczymy, jak to wygląda, 6,26, nie ma wersetu listu do Rzymian, 6,26, to ja zaraz go znajdę. 6,23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To jest ostatni werset 6 rozdziału, 6:23, przepraszam bardzo. To jest werset, który nam daje szansę do tego, żeby skorzystać z daru łaski. I wiecie, pisze apostoł Paweł do zboru, licząc, że kiedy będzie czytany ten list, jeśli jest tam ktoś, kto nie jest jeszcze zbawiony, kto ma problem z grzechem i wie, że zapłatą za grzech jest śmierć, to apostoł Paweł mówi, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I chciałbym was takim dobrą nowiną, z Ewangelią zostawić, żeby były w waszych myślach, w waszych sercach. Chciałbym was zaprosić na dzisiejsze popołudnie, jeśli tam będą osoby, a będzie, być może nawet dzisiaj będzie więcej niż normalnie, żebyśmy mogli podejść do ludzi, przysiąść się i powiedzieć, jest dar łaski. Łaski Bożej. I tym darem to jest żywot wieczny, który jest przygotowany dla nas. Jeśli chcesz, możesz z tego skorzystać. Kochani, chciałem powiedzieć, że jeśli macie jakieś pytania do tego, co mówiłem, raczej idziemy w takim kierunku, że jesteśmy do waszej dyspozycji. Możemy po nabożeństwie siąść, porozmawiać, dopytać, dopowiedzieć. Chcemy być zborem, który rozmawia, w którym przejawiają się wszystkie dary, łaski Ducha Świętego, ale chcemy być zborem, gdzie Bóg może czuwać nad przebiegiem to, co się dzieje. Dziękuję wam bardzo. Chciałbym się jeszcze pomodlić na koniec, jeśli można, Mateuszu, wyprzedzę ciebie. Niebiański Ojcze, dziękujemy ci, że ty znasz każdego z nas, że ty nas kochasz takim, jakim jesteśmy. Dziękujemy ci, że ty wlewasz też swoją miłość w nasze serca, abyśmy mogli kochać jedni drugich. Dziękuję ci, Panie Jezu, że ty jesteś głową Kościoła i że to jest przywilej, że możemy być włączeni w Kościół, ale też możemy być częścią jedni drugich. Ucz nas właściwego funkcjonowania. Daj, aby jeszcze wiele osób mogło nawrócić się tutaj w Mińsku. Dziękuję ci za ewangelizację, która będzie się po południu. Panie, czekamy na ciebie, abyś ty działał i chcemy oglądać wielkie zbawienie, jakie dokonuje się w życiu ludzi. Dziękuję ci za zbawienie, jakie nam obdarowałeś. Prosimy o twoje prowadzenie dla każdego z nas. Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.